Drodzy Państwo, teraz w naszej audycji porozmawiamy o jednej z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego, downhill. W studiu witam naszych gości, Amelia Dudek, licealistka z Rzeszowa, z klubu HR Racing. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Możemy powiedzieć śmiało, jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w tej dyscyplinie sportu w Polsce. Z nami także rzeszowianin Maciej Jotko, wielokrotny mistrz Polski w downhillu, ale także olimpijczyk, snowboardzista, uczestnik Igrzysk Olimpijskich z Vancouver. Witamy Cię, Maćku.
Witam.
Downhill. Jak najprościej tłumaczyć słowo, tę nazwę?
Ekstremalny zjazd na rowerze. Polega to na tym, że pod górę wyjeżdżamy zwykle typowym wyciągiem narciarskim i zjeżdżamy po różnych przygotowanych trasach. Zwykle są to trasy naturalne, jakieś przeszkody typu kamienie, korzenie, skocznie. Takie klimaty.
Czyli zbocze, krótko mówiąc, odpowiednio przygotowane, z przeszkodami, zarówno naturalnymi, jak i przeszkodami specjalnie przygotowanymi, no i decyduje, Maćku, czas przejazdu o zwycięstwie.
Tak, tu jedziemy jakby pojedynczo na czas, czyli nie ścigamy się w jakichś parach czy większą grupą, tylko startujemy, każdy jedzie na czas i oczywiście wygrywa osoba, która po tej trasie zjedzie najszybciej.
Od zawsze tak było, jeszcze jak ty startowałeś, iż rowery musiały być specjalnie przygotowane. To nie są oczywiście zwyczajne górskie rowery.
Tak, oczywiście jest to rower z podwójną amortyzacją, czyli amortyzator z przodu z podwójną półką, czyli tak jak w motorze crossowym, zawieszenie z tyłu. Rowery trochę się zmieniły jakby od tego czasu, gdzie ja się jeszcze ścigałem kiedyś, ponieważ urosły nam koła w rowerach. Zaczynaliśmy w ogóle downhill na rowerach o kołach 26 cali, później pojawiły się rowery już górskie z kołami 27,5 cali, później 29 i tak naprawdę większość zawodników teraz się ściga albo na dwóch kołach 29, albo na tak zwanym mulecie, czyli z tyłu ma koło 27,5 cala, a z przodu 29.
Amelka, ty na jakim jeździsz?
Aktualnie 2,29, ale będę przechodzić na właśnie wspomnianego muleta, czyli tył 27, przód 29.
Skąd u Ciebie pomysł na taką ekstremalną dyscyplinę?
No, tata na pewno zarodził we mnie tą zajawkę.
Tata też jeździł przed laty?
Nie, ale jak już był starszy, to pooglądał trochę filmów na YouTubie i zainteresował się tym sportem. I jakoś tak się zaczęło. Kupił pierwszy rower, pojechaliśmy na pierwszy bike park i tak poszło.
No właśnie, ile lat już trenujesz?
4 lata startuję, a 5 ogólnie jeżdżę.
Początki były trudne? Nie pytam oczywiście o wyniki na zawodach, ale o samo przyzwyczajenie się do tej dyscypliny.
No na pewno, początki są najtrudniejsze. Dużo upadków, ciężko się przyzwyczaić też do prędkości i nabrać techniki na początku.
Maćku, to jest chyba nietypowa sytuacja. Amelka jest licealistką dziewcząt, kobiet w tym sporcie. Jeszcze za twoich czasów było niewiele, czy wręcz przeciwnie?
To się wyrównuje. No, zawsze kobiet jeździ dużo mniej niż mężczyzn, tak? W moich czasach trochę tam się ścigało. Teraz mam wrażenie, że po prostu tych zawodów u nas w kraju jest troszkę mniej, bo generalnie w Europie się dziewczyn ściga bardzo dużo i na Puchara Świata też i juniorek i kobiet z tej najmocniejszej kategorii elita jest dość sporo, ale u nas jakoś w Polsce jest to, nie wiem, czy może za bardzo niebezpieczne, czy może przez to, że tych zawodów jest troszkę mniej, to jednak jest, no, mniej się ściga. No, Amelia bardzo szybko jakby wskoczyła na ten wyższy poziom i będąc jeszcze juniorką zdobyła złoty medal w tej najmocniejszej kategorii, czyli w elicie.
No właśnie, zaczęło się, Amelia, od twojego sukcesu jeszcze w roku 2022. To były zawody międzynarodowe mistrzostwa juniorów w Schladming.
Nieoficjalne mistrzostwa świata nie były organizowane typowo przez organizację UCI, ale można je tak traktować. Dosyć trudne zawody, bo daleka droga, dużo konkurencji, także bardzo się cieszę z tego sukcesu.
Gdzie na co dzień trenujesz? Czy w Rzeszowie, w okolicach są miejsca odpowiednie?
W Rzeszowie mamy tor typu pump track i nawet dwa. Można na nim szkolić typowo technikę i mamy również trasy, ale raczej są to takie małe górki, ale w okolicach Rzeszowa są trasy w Czarnorzekach, takie typowe enduro, fajny trening również.
Maćku, ty zajmujesz się wciąż jeszcze, poza oczywiście pracą zawodową, szkoleniem, masz swoją niewielką grupę pasjonatów, zjazdów.
Tak, spotykamy się dwa razy w tygodniu na zajęciach, mam po prostu grupkę osób, które szkolę, głównie właśnie z techniki jazdy na rowerze, tak, bo to mogą być też osoby, które tam jeżdżą sobie cross country, ale głównie skupiam się właśnie na osobach, które są bardziej jakby sfokusowane na te ekstremalne odmiany kolarstwa, czyli właśnie jakiś pump track, dirt jump, czy downhill enduro. I trenujemy sobie po prostu dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Czasami gdzieś na jakieś zawody wyjeżdżamy, więc staram się, jak mam czas, żeby tam jednak zaszczepić tą pasję w ludziach.
Śledzisz występy Amelii? Z pewnością tak.
Tak, no my się też czasami gdzieś na zawodach spotykamy, bo dalej się ścigam. Ja już jestem akurat w kategorii Masters, czyli po 35 roku życia, ale dalej się ścigam, a więc się spotykamy na zawodach. Nie mieliśmy jeszcze jakoś tak czasu gdzieś razem potrenować, bo na pewno Ameli by się takie coś przydało, bo mam na pewno sporo wiedzy, którą mogę przekazać, a no mam nadzieję, że to się kiedyś uda i Amelia, bo ja wierzę w to, że Amelia jeszcze namiesza tam na Pucharach Świata w tej najmocniejszej kategorii elita.
Powiedzmy o tych sukcesach ostatnich miesięcy, bo tutaj starty w Pucharze Świata, już w grupie HR Racing, co to za grupa, jak dotychczasowe starty, to były 3 edycje Pucharu Świata.
HR Racing jest to taka dość amatorska raczej grupa. Jest to po prostu grupa zapaleńców, którzy razem jeżdżą na zawody i ja się w to wkręciłam. I jest to na pewno nieoceniona pomoc, bo mam namiot na zawodach, w którym znajduje się serwis. Są w niej tylko Polacy, ale nasz jakby szef mieszka w Holandii, także można powiedzieć, że jest to klub holenderski.
Twoi rówieśnicy, starsi także?
Tak, jest jeszcze 2 starszych chłopaków w wieku 20 kilku lat. Adrian i Karol i razem tak jeździmy.
Przygotowania do cyklu startów w Pucharze Świata wymagały czasu. Jak one wyglądały, zanim ten pierwszy start nastąpił? Gdzie trenowałaś?
Najwięcej takiego treningu nabiera się właśnie na zawodach, czyli zeszłoroczne starty bardzo dużo mnie nauczyły. Mistrzostwa Świata, te juniorskie i Mistrzostwa Polski, wiele innych startów, ale też nieocenionym treningiem jest cała zima na siłowni. I na trenerze to jest bardzo ważne.
Też udało się wyjechać gdzieś może w czasie tych miesięcy chłodnych, zimowych, w cieplejsze rejony Europy, aby potrenować?
Tak, miałam jeden wyjazd, trwał on miesiąc i była to Francja, Hiszpania i Włochy, właśnie dzięki temu teamowi, do którego należę teraz.
Dobrze, a sama trasa w Pucharze Świata, w tych edycjach, ona zbytnio różni się od rywalizacji w Polsce chociażby? Czy to jest jakiś ogromny przeskok?
Na pewno trasy się różnią, ale nie powiedziałabym, że zawsze są trudniejsze, bo raczej teraz Puchary Świata są tak organizowane, żeby te trasy upłynniać. Czyli raczej przeszkody są usuwane. Może nie można powiedzieć, że są łatwe, ale raczej idą w tym kierunku, żeby były duże prędkości. Wciąż są trudne, ale idzie się w kierunku prędkości, a w Polsce bardziej myśli się o tym, żeby robić jak najtrudniejsze trasy. Idzie to trochę w 2 różne strony, ale wciąż oba typy tras są bardzo trudne.
Maćku, wyobraźmy sobie wobec tego tę trasę. Odcinek i przeszkody. Jak to mniej więcej jest usytuowane?
U nas to górki są jakie są, tak? Czyli mamy gdzieś duże góry, ale akurat w tych największych górach jeździć nie można, bo mówię tutaj o Tatrach i Bieszczadach, więc jeździmy tam, gdzie są te wyciągi narciarskie. Jest kilka takich miejsc typu Szczyrk, czy tam Czarna Góra w Stroniu Śląskim. U nas się jakoś, nie wiem, tak przyjęło, że te trasy się właśnie stara się jak najwięcej takich trudnych odcinków robić i te trasy maksymalnie wydłużyć, więc one nie do końca są płynne i szybkie, tylko właśnie takie gdzieś trochę miejscami bym powiedział nawet za wolne, tak? Czyli jak już spadnie deszcz, no to naprawdę to tam ciężko utrzymać prędkość, a jakby nie o to chodzi, bo u nas dałoby się zrobić trasy jakby płynniejsze, lepsze, szybsze, bo takie właśnie mamy w Czarnorzekach, tam gdzie jeździmy właśnie na enduro, tylko niestety te trasy mają tam długość pomiędzy 1,5 a 2 minuty. To dalej już jest nawet nieźle, ale ja się generalnie cieszę, że taką miejscówkę mamy, bo tak naprawdę ja cały sezon tam praktycznie jeżdżę, plus jakieś tam wyjazdy zagraniczne i nie potrzebuję gdzieś w Polsce na jakichś innych miejscówkach jeździć, bo nie sprawia mi to przyjemności za dłużej.
W Rzeszowie, w okolicznych lasach nie ma możliwości, żeby taką trasę stworzyć, no nazwijmy to profesjonalną.
Ciężko, bo mamy tak naprawdę Słocinę, gdzie to bardziej takie ścieżki, można powiedzieć cross country, tam jakąś namiastkę by się dało zrobić. Mamy jeszcze akurat na Białej taką miejscówkę, nazywa się Dreamline, to mamy, tam jest bodajże 7 takich skoków naprawdę już konkretnych, więc to w połączeniu z Czarnorzekami to już jakieś jest namiastka treningu, no ale wiadomo, że jak Amelia myśli o Pucharach Świata i o startach tam i o wygrywaniu, no to przede wszystkim potrzeba wytrzymałości, a w Polsce z tym jest ciężko, bo te trasy są troszkę za krótkie. Znaczy da się oczywiście, mówię, pojechać na Czarną Górę czy gdzieś, bo to teraz zrobili trasy, gdzie tam czas oscylował w okolicach 4 minut, więc to już jest jakby okej, tak? Więc tam się da trenować i głównie Amelia musi się właśnie skupić na tym, żeby na takich dłuższych trasach jeździć.
Amelia, 9. miejsce podczas rywalizacji w Val di Sol, to oczywiście twój ostatni wynik w Pucharze Świata. Jak wygląda twoja lokata w klasyfikacji generalnej i jakie starty przed tobą w Pucharze Świata jeszcze?
Aktualnie w klasyfikacji generalnej zajmuję 11. miejsce. Następne 3 Puchary Świata będą miały miejsce we Francji i w Andorze. I tam postaram się podnieść swoją właśnie pozycję w generalce. To już za miesiąc wybieram się właśnie na ten wyjazd. Wyjazd będzie miał 5 tygodni i będzie się składał właśnie z Mistrzostw Europy, z Pucharu Europy i z trzech Pucharów Świata w zasadzie.
W tak krótkim czasie rzeczywiście czekacie sporo startów. To szczególne przygotowania w tym okresie teraz.
Przyszły wtorek wyjeżdżam na kolejny Puchar Europy, także startów jest bardzo dużo. Bardzo wysoko postawiliśmy poprzeczkę w tym sezonie, ponieważ jeszcze w styczniu myślałam tylko o Pucharach Europy, że na tym się zatrzymamy, a zdecydowaliśmy się również na starty w Pucharach Świata, także jest tego naprawdę dużo.
Czy w Europie są grupy zawodowe, które mogą w przyszłości oczywiście przejąć Amelkę, jak sądzisz?
Myślę, że jak najbardziej, bo to teamów jest dużo. Generalnie w Polsce ten sport, można powiedzieć, że to jest takim trochę sportem niszowym. Teamy tam są, ale to bardziej jest po prostu, że się jakaś tam grupa chłopaków skrzyknie, gdzieś tam sobie załatwiają jakieś zniżki na sprzęt, czasem to się uda dostać za darmo, ale generalnie nie ma jakiejś rewelacji, tak? Ale Amelka już jest na takim poziomie w tej kategorii junior, że teamy no, na pewno już gdzieś tam wyniki dostrzegają, bo tam są ludzie, którzy chcieli zapoczynać juniorów i juniorek. No, także ja liczę na to, że jeśli nie za rok, to już za dwa pewnie będzie w jakimś teamie tam fabrycznym, no i wtedy droga otwarta, tak, żeby robić jeszcze lepsze wyniki, bo tak naprawdę jest, no, trzeba mieć sporo pieniędzy i sporo zaplecza, żeby Puchara Świata te wyniki robić, ponieważ jest tam bardzo mało treningów, trzeba mieć dużo pomocy, trzeba mieć serwisanta, masażystę i wiadomo jeszcze tam parę innych rzeczy, żeby tam po prostu przyjechać i zająć się tylko jazdą na rowerze.
Na czyje wsparcie możesz liczyć poza wspomnianą grupą HR w tej chwili, Amelia?
No, najbardziej na mojego tatę i moją mamę, oczywiście. Mój tata od zawsze jest największym sponsorem wyjazdów. Mało jest takich firm, które się interesują wsparciem tego sportu póki co, ale będziemy nad tym pracować.
Polski Związek?
Wiadomo, budowy tego nieszczęsnego toru pod Warszawą, to tam jest chyba, nie wiem ile dług sięga, ale to jest ogromny dług i z tego, co tam gdzieś słyszałem jakiś czas temu, to pieniądze właśnie od ministerstwa do zawodników to idzie jakoś tam bardziej poprzez związki jakieś tam lokalne czy okręgowe, więc jakby, no jest tam kłopot, tak, żeby taka zawodniczka jak Amelia gdzieś miała jakieś wsparcie od związku, ponieważ nie jest to konkurencja olimpijska, a związek też jakby nie ma swoich pieniędzy, tak, jeżeli ma dług, nie ma żadnych swoich sponsorów, swoich pieniędzy, no to nie mają jakby funduszy na to, żeby Ameli pomóc. Jedyną opcją to się pokazać z jak najlepszej strony w tym sezonie i dostać się do jakiegoś teamu fabrycznego.
Krótko mówiąc, warto, drodzy Państwo, wspierać takie młode osoby ambitne, które mają określony cel, oczywiście w sportach, także jak określiłeś, w pewnym sensie niszowych, jak Amelia Dudek, nasza licealistka z Rzeszowa, która znakomicie sobie radzi, jak słyszymy, drodzy Państwo, w startach tegorocznych zmagań w ramach cyklu Pucharu Świata. A przed Amelią oczywiście ogromne wyzwanie, bo i Mistrzostwa Świata, i Mistrzostwa Europy. Mówiłaś o tych celach oczywiście w cyklu Pucharu Świata, a jaki cel stawiasz sobie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy?
Generalnie wyjazd na Mistrzostwa Świata jeszcze stoi pod znakiem zapytania. Jest to bardzo daleko, ponieważ mają one miejsce w Szkocji. No, prawdopodobnie jedyny sposób, żeby się tam dostać, to lot samolotem, a jest to bardzo drogie z rowerem. Mhm. Także nad tym jeszcze się zastanawiamy, ale celuję w podium na Mistrzostwach Europy właśnie.
Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem była Amelia Dudek z klubu HR Racing, jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w tym sporcie, oczywiście downhill, i także Maciej Jotko, był olimpijczyk, znakomity zawodnik tej dyscypliny sportu, również rzeszowianin, który teraz amatorsko oczywiście szkoli swoją nieliczną, ale jednak grupę pasjonatów w tej na pewno dyscyplinie, która jest wymagająca, ale która daje z pewnością nie tylko sporo adrenaliny, ale także mnóstwo satysfakcji. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję.